Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Nie wiem, czy byłby serial, o którym tak dużo, tak dobrze mówiłoby się i bazowałby na fabule gry, jak właśnie The Last of Us.
Od premiery do czasu naszej dzisiejszej rozmowy minęło zaledwie 3 dni, a już serial został okrzyknięty najlepszą w historii ekranizacją gry wideo, więc zastanówmy się teraz, czy najlepsza ekranizacja gry wideo jest również po prostu dobrym serialem.
A widziałyśmy trochę więcej niż jest dostępne na HBO Max, więc może zdradzimy trochę więcej, jak nam się podobało.
Ale nie będziemy spoilerować.
O nie.
Szkoda czasu na złe seriale.
The Last of Us to jest tytuł gry, która jest kanwą serialu. Można go obejrzeć na HBO Max. No i jak to przystało na tę platformę, co tydzień dostajemy kolejny odcinek, kolejny rozdział tej opowieści. Na razie jesteśmy po pierwszym odcinku i tym takim najdłuższym, chyba ponad 80-minutowym. Te następne będą już trochę krótsze, bo wiemy, bo widziałyśmy wszystkie.
I to jest jeden z tych seriali, do którego ja podchodziłam tak, o nie, to jest ten serial, który będziemy musiały obejrzeć. To jest taki jeden z serialowych obowiązków dla recenzentów i recenzentek. A jednocześnie, gdy usłyszałam, że jest to ekranizacja gry, jakby to jest główna rzecz, która sprawiła, że ten serial był już głośny zanim była jego premiera, to przyznam, że mnie odrzuciło, bo dotychczas te seriale, które widziałam, a które bazowały na grach, były po prostu co najmniej średnie, a raczej bardzo słabe. I przyznam, że The Last of Us jest dla mnie miłym zaskoczeniem. Może warto powiedzieć, że to jest głośna gra Neil Druckmann, to twórca tej gry, to jest taki izraelski twórca i scenarzysta, to jest gra firmy Naughty Dog, to jest taka, no, jedna z takich hitowych gier. Ty więcej wiesz na temat gier komputerowych, więc może przejmiesz pałeczkę.
Ja w The Last of Us grałam i to ładnych parę lat temu. Powiem ci, że nawet nie za bardzo pamiętam tę grę tak dobrze, ale jak zaczęłam oglądać serial, to mi się nagle wszystko przypominało. To jest ciekawe, dlatego że tutaj mamy do czynienia z zabiegiem, który raczej nie jest typowy w ekranizacjach gier, czy to filmowych, czy to serialowych, chociaż ja nie wiem, czy jakąś serialową oglądałam. To znaczy showrunner serialu jest osobą, która wymyśliła grę, która była scenarzystą gry, czyli mamy tutaj tych głównych twórców. Powiedziałaś o Neilu Druckmannie, jest też Craig Mazin. Oni też, ten duch gry jest przemycony w serialu między innymi przez muzykę, bo to, co słyszymy w tym początkowym dżinglu, w tej czołówce serialu, to jest właśnie ta muzyka, która towarzyszy nam w czasie gry i ona została świetnie wkomponowana w czołówkę, która z kolei jest taką bardzo czołówką HBO-wską. HBO ma takie czołówki bardzo charakterystyczne i The Last of Us się w to dobrze wpisuje.
To jeszcze może trzeba powiedzieć słowo o Craigu Mazinie, który jest twórcą Czarnobyla. Czyli mamy tutaj takie połączenie gry komputerowej, no i kultowego, już bym powiedziała, serialu. To był ten serial, który po prostu oglądali w pewnym momencie wszyscy. Klimat apokaliptyczny też był tam obecny bardzo, no ale to zupełnie inny sposób opowiadania i myślę, że to jest duet, który po prostu zagrał. Ty mówisz o tej muzyce, no to jest ten moment, w którym też warto powiedzieć o tym, że mamy, nie chcę powiedzieć, wielki powrót, bo tutaj fani Depeche Mode by mnie mailowo zlinczowali i pewnie mieliby rację, ale jednak jest teraz jakieś nowe otwarcie w związku z tym, że właśnie Depeche Mode słychać w tym serialu i wręcz nawet pojawiają się głosy, że możliwe, że ten serial będzie dla Depeche Mode tym, czym Stranger Things, ostatni sezon, był dla Kate Bush, więc ta muzyka ma niezwykłe znaczenie, ale wiesz, ja nie grałam w grę, ale widziałam różne sceny z tej gry.
Dobrze, że nikt nie tańczy do tej piosenki Depeche Mode, bo znowu by nas zalała seria filmików jak z Wednesday.
Do Depeche Mode byłoby trudno, chociaż wiesz co, powiem ci tak, po tym serialu...
Tańczyć do Depeche Mode, teraz dostaniemy dopiero maila, tak. Oczywiście, że da się.
Chociaż po tym serialu i po paru innych chciałam powiedzieć, że Pedro Pascal może dla mnie tańczyć nawet do Depeche Mode i będę to oglądać.
Naprawdę, tak? Jesteś wielką fanką?
Wiesz co, po tym serialu tak, ale do tego przejdziemy, bo gdzieś pojechałam, zawróciłam i muszę wylądować z powrotem, co chciałam powiedzieć, a że obrazy z tego serialu i te sceny z gry wydają się klimatem niezwykle podobne. Czyli wiesz, mówisz o muzyce, a ja jeszcze mam takie poczucie tej strony wizualnej jakieś bardzo odwzorowane w serialu.
To jest niesamowite, dlatego że, no, tak jak mówiłam, ja trochę nie pamiętam The Last of Us, ale kiedy obejrzałam serial, to wróciłam sobie do takich filmików na YouTubie, gdzie ludzie po prostu pokazują, jak grają w tę grę, i przypomniałam sobie ten nastrój, te obrazy, ale też dialogi, bo ta gra jest bardzo mocno fabularna. Tam jest dużo akcji oczywiście, w której trzeba podejmować działania jako gracz, graczka, ale jest też bardzo dużo opowieści, tych takich fabularnych kwestii, filmowych wręcz, i no jeden do jednego niektóre dialogi się zgadzają, natomiast to nie jest też tak, że to jest bardzo wierne odwzorowanie. Już w pierwszym odcinku, już w drugim odcinku pojawiają się rzeczy, których w grze nie było, albo były zupełnie inaczej przedstawione, więc dla tych, którzy grę świetnie znają, to też jest serial naszpikowany różnymi niespodziankami.
No i Pedro Pascal jest bardzo podobny do postaci z gry komputerowej, którą gra jakoś tak fizycznie.
Inaczej niż Bella Ramsey, prawda?
Tak, Bella Ramsey, czyli aktorka znana między innymi z Gry o Tron, właściwie głównie z Gry o Tron, tam miała...
No tak samo jak Pedro Pascal.
No Pedro Pascal to jeszcze Narcos też i parę innych produkcji, ale Bella Ramsey to jest młoda aktorka, ona była głową jednego z domów w Winterfell, były pewnie ze 3 sceny z nią, ale myślę, że wszyscy, którzy widzieli Grę o Tron, pamiętają te sceny, bo one rzeczywiście dobrze zapadły nam w pamięć, bo były dość spektakularne. No tutaj było dużo kontrowersji, prawda, jeżeli chodzi o obsadzenie właśnie Belli Ramsey w tym serialu i właśnie ze względu na to, że nie jest podobna do tej bohaterki, ale twórcy mówili, że obejrzeli tysiące, czy tam tysiąc, dużo bardzo taśm z castingu i ona była wyraźnie najlepsza. Ja myślę, że ten duet Pascal-Ramsey na ekranie się sprawdza i właściwie trochę teraz trudno mi jest pomyśleć o tym, co się nie sprawdza w tym serialu, bo ty wzięłaś oddech i wiem, że będziesz miała bardzo dużo argumentów, więc pozwolę ci chwilę powiedzieć o tym, co się nie sprawdza, a później będziemy się zachwycać. Możemy się tak umówić?
Nie, ja chciałam jeszcze o Pedro
Pascalu.
No to
dawaj, o Pedro Pascalu zawsze. Jak już powiedziałam, proszę bardzo.
No ten odcinek nie może się odbyć bez mojego żartu, który będzie polegał na tym, że powiem, że Pedro Pascal znowu dostał Baby Jodę. Dlatego, że Pedro Pascal jest znany, no trudno powiedzieć, że znany również z takiego serialu Disney Plus z Świata Gwiezdnych Wojen, który się nazywa The Mandalorian, Mandalorianin. I to jest serial, w którym Pedro Pascal właściwie przez cały czas ma na głowie hełm, tylko zdejmuje go raz lub dwa, może trzy, ale to też na krótko, to znaczy gra tam praktycznie całkiem incognito i jego zadaniem jest opiekowanie się Baby Jodą. Jeśli przez ostatnie 3 lata siedzieliście pod kamieniem i nie wiecie, kto to jest Baby Yoda, to jest właśnie taki mały, uroczy stwór z ogromnymi mocami, który przypomina dorosłego Jodę z Gwiezdnych Wojen. No i trochę The Last of Us właśnie ten schemat duplikuje. To znaczy mamy Pedro Pascala, który znowu dostaje jakieś stworzenie pod swoją opiekę, ale Bella Ramsey, czyli serialowa Ellie, zdecydowanie Baby Yodą.
No nie jest tak urocza, jest też mniej współpracująca, ma swój charakterek i no to jest też znany motyw, jeżeli chodzi o połączenie tego typu dwóch osobowości, ale wiesz, mówimy, no tak, może też zarysujemy trochę fabułę, przynajmniej pod koniec tej części, bo cała historia opiera się na tym, w ogóle jest ciekawy zabieg, mamy na początku scenę w talk show, gdzie mamy dwóch ekspertów, którym dziennikarz zadaje pytania, jeden opowiada o czymś, co można by było nazwać koronawirusem, że może kiedyś będzie taki wirus, który będzie się przenosił.
Nie wirus, grzyb.
Nie, ale jeden, drugi mówi o grzybie, bo tam jest ich dwóch. Mówi o czymś, co możemy odwzorowywać jako właśnie koronawirus, a drugi zaczyna mówić o tym, że właściwie jeżeli grzyby przystosowałyby się do cieplejszego, no nie wiem, teraz użyję jakichś złych sformułowań, generalnie jeżeli przystosują się do wyższej temperatury i będą mogły na przykład być pasożytami w ludziach i przejmować ludzi, kontrolę nad ludźmi, to ludzkość jest bez szans.
Chodzi o takiego grzyba Cordyceps, który naprawdę istnieje i jeśli oglądaliście ten serial na Netflixie, jak on się nazywał? Planeta, wspaniała planeta? Idealna planeta? Nasza planeta?
Nasza planeta. Planeta, David Attenborough.
Tak, to tam była opowieść o tym grzybie i o tym, jak on atakuje owady, głównie pająki, i jak przejmuje ich ciała właściwie, stając się, po prostu te ciała stają się takimi wydmuszkami dla tego grzyba. No i cała opowieść o The Last of Us jest zbudowana na tym, że rzeczywiście ten grzyb potrafi zrobić to samo z ludźmi.
Powinniśmy do tej audycji zaprosić Karolinę Głowacką, naszą redakcyjną koleżankę, która napisała książkę razem z Martą Wrzosek, w czym grzyby są lepsze od ciebie. I to jest trochę...
Oj, tu cię zaskoczę, bo Marta Wrzosek będzie moją gościnią w niedzielnym poranku Radio Tok FM i będziemy właśnie rozmawiać o Cordycepsie.
No widzisz, to ja posłucham, bo przyznam, że ta historia z tymi grzybami jest dość fascynująca, ale to w niedzielę. Ten serial jest właśnie takim serialem postapokaliptycznym, ale do tego jest niezwykle, ja bym powiedziała, ludzkim serialem. Czyli są wielowymiarowe te postaci. Przy pierwszym odcinku przygotowana na serial postapokaliptyczny, czyli raczej biegające zombie, czyli te grzybozombie. Ktoś mnie naprawdę mi napisze hejterskiego maila za grzybozombie, ale przepraszam, nie wiem jak to inaczej określić. A tu nagle w takim serialu po prostu już w pierwszym odcinku pękło mi serce, a później pękało jeszcze co najmniej kilka razy przez te kilka odcinków. To jest niezwykle... To jest dużo więcej niż serial postapokaliptyczny.
Zgodzę się z tobą. W ogóle ta opowieść, jeszcze może trochę o fabule, żeby wprowadzić tych, którzy jeszcze nie grali w grę albo nie widzieli tego pierwszego odcinka. Fabuła jest taka, że grzyb zaczyna się rozprzestrzeniać, robi to w szalonym tempie. I tak, owszem, miałam taki moment zawahania, kiedy usłyszałam o tym, że będzie w ogóle ta ekranizacja, że robienie postapokaliptycznego serialu o jakiejś pandemii w 2023 roku może nie jest najlepszym pomysłem, dlatego że po pierwsze jesteśmy po czy w trakcie koronawirusa, po drugie seriale jak sceny jak z serialu postapokaliptycznego to my mamy na co dzień w telewizji, na przykład oglądając zdjęcia z wojny w Ukrainie, więc naprawdę czułam taki dyskomfort trochę, wiedząc o tym, że teraz kolejne postapo wchodzi i będzie starało się nas podekscytować wizją końca świata, albo opowiedzieć nam swoją wizję końca świata, bo my ten koniec świata właściwie mamy na co dzień. Ale zgodzę się z tobą, że to się udało właśnie dzięki temu czynnikowi ludzkiemu. To znaczy, jeśli mamy The Walking Dead, które też jest serialem o zombie, ale jest serialem o tym, jak bardzo ludzie potrafią przekroczyć swoje granice i jak bardzo potrafią być nieludzcy w kontekście apokalipsy, tak tutaj myślę, że jest odwrotnie. To jest serial o tym, jak bardzo ludzcy potrafimy być i jak bardzo potrzebujemy drugiego człowieka.
I jak często, mając dobre intencje, też można robić coś, co nie jest do końca właściwe. Że ludzie dokonują różnych wyborów, mając dobre intencje. To jeszcze jest o tym serial. I dlatego to jest ważne, żeby to podkreślić, że to nie jest serial tylko dla tych, którzy lubią The Walking Dead, a podobno są nawet tacy, którzy obejrzeli wszystkie sezony.
Oraz spin-off.
I spin-off, tak. No, o serialach postapokaliptycznych jeszcze coś dzisiaj powiemy, ale rzadko się zdarza, żeby w takim serialu te postaci były tak wielowymiarowe, bo skupienie na jakimś takim napięciu, ucieczce, jakiejś tam intrydze, efektach specjalnych, tej scenografii bywa tak duże, że ten ludzki wymiar często w tych bohaterach, bohaterkach gdzieś umyka, a tutaj to nie umknęło, to jest naprawdę na pierwszym planie i to jest niezwykle imponujące w tym serialu. Obejrzałam go, bardzo się przejęłam tą historią, obejrzałam go z dużą przyjemnością, będę o nim pamiętać. Niesamowite, wydaje mi się, że w styczniu już mamy pierwszy serial do naszego top 10 2023 i to jest deklaracja, która nie pada z moich ust i wydaje mi się odważna, ale właściwie no to jest niezwykle dobra produkcja.
Ja, jeśli chodzi o The Last of Us, mam dużo entuzjazmu w sobie i uważam, że to jest przede wszystkim bardzo dobra adaptacja jako osoba, która widziała to w zupełnie innym kontekście w grze, uczestnicząc też, biorąc aktywny udział i też odkrywając kolejne fabularne misje, które były przede mną, uciekając przed ludźmi, przed grzybozombie, jak ty ich nazwałaś.
To się na pewno jakoś lepiej nazywa.
Uważam, że oni się nazywają, to są runnerzy po prostu, czyli to są biegacze.
No tak, runnerzy, masz rację.
Więc oni mają swoją nazwę oczywiście w serialu i w samej grze. I myślę, że to jest taka ekranizacja, na którą zasługują wszystkie dzieła kultury. I nie mówię to tylko o grach, ale też o filmach, też o książkach, też o spektaklach. Jakby mamy bardzo dużo przenoszenia na ten serialowy język różnych opowieści. Też mamy przecież seriale, które są oparte na prawdziwych wydarzeniach. Więc myślę sobie, że to jest bardzo trudne, jeśli mamy w głowie jakiś obraz czegoś, co albo widzieliśmy na własne oczy, albo czytaliśmy i przeżywaliśmy, jakoś sobie to wyobrażaliśmy, żeby to potem jakoś odwzorować tak, żeby tych fanów i fanek nie odstraszyć. A ja czytam te fora, oglądam te filmiki ludzi, którzy recenzują gry albo są bardzo jakby zaangażowanymi graczami i fanami The Last of Us i wszyscy zgodnie mówią, to jest świetne, to jest wspaniałe. Ja się do nich oczywiście podpisuję, natomiast jeśli myślę sobie o tym w serialu, jako o serialu oddzielnym, bez gry, po prostu serialu, który nagle wrzucamy komuś, kto w życiu w The Last of Us nie grał, to zastanawiam się, czy on się również broni.
To dla mnie się broni. Ja nigdy nie grałam w tę grę. Znałam bardzo pobieżnie fabułę gry, no tyle, co przeczytałam przed premierą tego serialu i dla mnie jako oddzielne dzieło popkultury bez tego kontekstu również się broni. I to mówię z perspektywy osoby, która nie jest największą fanką klimatu zombie. To nie jest tak, że ja widzę, że jakieś dzieło popkultury jest zombie i od razu biegnę i włączam jako pierwsze. To nie jest mój pierwszy wybór. Doceniam niektóre, ale raczej nie jest to dla mnie gatunek, który jakoś mnie tak przyciąga, wiesz. A tutaj mam wrażenie, że to właśnie przez to, że to jest dużo więcej, że ci runnerzy grzybozombie są takim dodatkiem i też są dobrze zrobieni. Ci runnerzy są dobrze zrobieni, tak? Bo często problemem, jeżeli chodzi o zombie w różnych filmach i serialach, jest to, w jaki sposób są zrobieni. To znaczy, że właściwie nie wiadomo, czy oni mieli, znaczy ma się wrażenie, że mieli straszyć i budzić trwogę, a raczej są dość zabawni. Tutaj udało się utrzymać ten klimat, który miał być w tym serialu, czyli że oni są niebezpieczni, groźni i są mroczni.
Tak, ale nie zapominajmy, że przede wszystkim to jest serial, The Last of Us jest serialem o zombie i trochę nie można do niego podejść z wyższymi oczekiwaniami, bo on bardzo mocno trzyma w napięciu, jest serialem drogi i jest tylko serialem zombie. Ty mówisz o wielowymiarowości tych postaci. Ja myślę, że to może troszkę jest przesada, że to jednak są jakieś takie stereotypowe role, w które się wpisują, przynajmniej nasi główni bohaterowie, czyli taki facet po przejściach, który ma zasady, który stara się nie angażować emocjonalnie, ale jednak jak trafia na kogoś bliskiego i przeżywa z nim tyle rzeczy, ile przeżywa Joel z Ellie, to wytwarza się pomiędzy nimi taka bardzo rodzicielska więź. I to jest też na pewno trochę serial o byciu rodzicem jednak, mimo wszystko. I trochę serial o byciu zbuntowaną nastolatką, którą Ellie zdecydowanie jest. Ona próbuje właśnie pokazać swoją autonomię i pokazać swój indywidualizm bardzo często, nie tylko w relacjach z Joelem, ale również w relacjach z innymi osobami.
Ja bym nie powiedziała, że to jest stereotypowe. Ja właśnie uważam, że to jest ludzkie. Wiesz, że to nie jest coś, co jest wyciągnięte z rękawa jakichś takich tandetnych klisz. Że to jest przez to prawdziwe, że to jest znane, że że mamy tego Joela, który jest też człowiekiem, który przeżywa ogromną stratę w tym serialu. I to też jest jedna z bardzo poruszających scen w tym serialu, który jest dość samotny, który próbuje przetrwać i właściwie ma się wrażenie, że do końca nie wiadomo, po co próbuje przetrwać. Że póki nie ma tego celu, to jest taki moment, w którym ma się wrażenie, że bez tego celu to właściwie nie wiadomo, czy on by dalej próbował przeżyć w tych trudnych okolicznościach, bo no już w pierwszym odcinku Joel trafia do takiego miejsca, które jest objęte kwarantanną, które jest właściwie takim oddzielonym murem, miastem, w którym rządzą się zupełnie nowe zasady, są nowe pieniądze, no wszystko jest jakby inaczej zorganizowane ze względu na to, że to jest to miejsce, które jest wolne od tych runnerów, bo od runnerów też bardzo łatwo jest się zarazić tym grzybem. To jest też bardzo ważne, tak? Tu mamy ten element.
No to jest gra i sam serial zaczyna się po prostu w Bostonie, ale w tym Bostonie, który nie jak wszystkie lokacje, miejsca, przez które przejdziemy do końca serialu. On jest akurat rządzony przez Fedrę, czyli przez jakoś tam na nowo zorganizowane państwo amerykańskie.
I to jest, mamy też buntowników, tym bojowników o demokrację. Są tam takie wątki. Oczywiście.
Świetniki.
Tak. Ja po prostu też weszłam w tę historię z takimi bardzo niskimi oczekiwaniami, raczej poczuciem, że ma to dużą szansę na bycie taką spaloną, po prostu jakimś takim niewypałem, a tu mam poczucie, że to jest naprawdę dobra produkcja i ja ją polecam, wiesz, żeby spróbować obejrzeć, nawet jeżeli to nie byłby serial, który byłby pierwszym wyborem z krótkiego opisu o runnerach, zarażaniu się grzybami i serialu drogi.
To prawda. Ja myślę, że on na swoim poziomie bardzo mocno dowozi to, co jakie jest zapotrzebowanie od niego, jakie są oczekiwania. On na pewno je w pełny sposób wypełnia. Ale trzeba wiedzieć o tym, że to jest serial, który mocno trzyma w napięciu i mnie męczyło to napięcie pod koniec. I to wcale nie jest napięcie, które jest związane z tym, że zaraz wyskoczy na naszych bohaterów kolejny zombiak, tylko to jest takie napięcie, które jest budowane również przez otoczenie, przez muzykę, przez sposób, w jaki nawet nasi bohaterowie się poruszają. I ja po prostu po tych 9 odcinkach już fizycznie byłam zmęczona tym napięciem i myślę sobie, że dużo z naszych słuchaczy i słuchaczek pewnie również tego nie lubi w serialach, więc ostrzegam. To jest dosyć wysoki poziom tego takiego, zaraz coś się wydarzy, zaraz coś strasznego tutaj się wydarzy i będzie jakaś jatka.
Ja myślę też, że to nie jest dobry serial do binge'owania, czyli do takiego oglądania odcinek za odcinkiem, że jednak to, że on jest dozowany, miałoby pewną zaletę właśnie tego, że tą konwencją się wtedy trudniej zmęczyć, kiedy oglądamy jeden odcinek co tydzień, czy nawet dwa odcinki co jakiś czas, że można sobie dozować ten świat.
Mi się też bardzo podoba to, że przez te kolejne odcinki, one są bardzo poszatkowane, to znaczy troszkę skaczemy w czasie, są zmieniane perspektywy, z których jest opowiadany sam serial, często te początki są zupełnie niezwiązane z tą główną narracją, to znaczy z tym, że Joel i Ellie idą w poszukiwaniu lekarzy, ludzi, którzy są w stanie pomóc i wykorzystać to, że Ellie jest na tego grzyba odporna. To jest główna jakby sieć fabuły. I to jest bardzo ciekawie zrobione, bo to nam daje trochę filmy w serialu i to też jest czynnik, który bardzo w taki sposób dość intrygujący pokazuje nam wizję twórców na temat tego, jak różni ludzie radziliby sobie z czymś takim, czym jest no po prostu absolutny krach wszystkiego, nagłe załamanie, bo jednak większość z tych opowieści dzieje się 20 lat po wielkim, wielkim ataku zombiaków, czyli już w takim momencie, w którym no czas zaleczył rany, świat się trochę zaleczył i już ci ranerzy nie są aż tak bardzo głównym problemem, z którym musimy się mierzyć i zadaję takie pytanie i co dalej? I co dalej z demokracją? I co dalej z ludźmi? I co dalej z dziećmi, które przecież przez te 20 lat dalej się rodziły i dorastają? I mi się odpowiedzi The Last of Us podobają.
Widzisz? I to jest dokładnie to, o czym mówię, kiedy mówię, że to jest coś więcej niż serial o zombiakach.
Czyli jednak sama sobie zaprzeczyłam.
I tak jest najłatwiej. Porozmawiałyśmy o najnowszym serialu postapokaliptycznym. Jeszcze raz przypomnę, rozmawiałyśmy o The Last of Us, serialu, który można obejrzeć na HBO Max. Jest tam dostępny już pierwszy odcinek i co tydzień będą się pojawiać kolejne. Ale tych seriali postapokaliptycznych jest dużo, albo nawet powiedzieć, można powiedzieć bardzo dużo. I wiesz, jak myślałam o tej rozmowie i próbowałam sobie przypomnieć serial postapokaliptyczny, który mi się podobał, to było mi bardzo trudno i przyznam, że nie znalazłam żadnego, za to mam parę takich, które mi się bardzo nie podobały, więc czy ty znalazłeś taki, który byś poleciła?
No właśnie z tym jest trudno, dlatego że to są po prostu filmy akcji zazwyczaj i one są dość mocno zazwyczaj serialami albo filmami gatunkowymi, czyli mamy tego dzielnego faceta, który ratuje rodzinę albo przeżywa jakąś traumę, bo traci tę rodzinę i ma jakąś inną misję do zrobienia i The Last of Us oczywiście się wpisuje w ten kanon, ale jeśli otworzymy umysły i pomyślimy o serialach postapokaliptycznych trochę szerzej, na przykład rozumiejąc je jako bardziej seriale o przetrwaniu na przykład, to równie dobrze można powiedzieć, że Opowieść podręczna jest serialem post-apo.
No ja myślę, że jest w jakimś sensie i też o nim tak myślałam, ale mój zachwyt nad pierwszym sezonem i akceptacja drugiego jakby z każdym sezonem słabła.
Tu mamy i ten nawet przykład złej ekranizacji, kiedy serial zaczyna sam sobie wymyślać fabułę i to nie jest dobra fabuła.
No tak, wiesz, takim serialem, który właściwie nawet mi się podobał, jeżeli chodzi o seriale postapokaliptyczne, to był serial Kierunek Noc. Mhm. To był serial bazujący na książce Jacka Dukaja i opowiada o tym, że śmiercionośne jest słońce, więc pasażerowie pewnego samolotu cały czas uciekają przed tym słońcem. Jakby tutaj mamy w tym serialu potwierdzenie, że Ziemia nie jest płaska, to dla tych, którzy mają wątpliwości, ale to zły suchar.
Nie, wspaniały.
No i uciekają cały czas przed tym słońcem. Mamy tą grupę, która przetrwała. To też jest jakby taki klasyczny motyw, czyli jest grupa, która przetrwała jakąś formę apokalipsy. Cały czas sprawdzają, czy jednak ich bliscy w jakiś sposób nie przetrwali. Są tam różne archetypy. Jest też Polak, więc no to jest jeden z takich seriali. Bardzo promowanym serialem od Netflixa, nie wiem, czy pamiętasz ten serial, był serial The Rain, skandynawski. I to był serial opowiadający o tym, że z kolei śmiercionośny jest deszcz. Czyli przetrwali tylko ci, którzy nie mieli kontaktu żadnego z wodą deszczową. Czy to tą, która spada aktualnie z nieba, czy tą, która jest jakąś formą kałuży, czy gdzieś jakieś wody wolno stojące. I też mamy grupę, tam jest grupa nastolatków. To jest taki young adult w wersji postapokaliptycznej. Bardzo kiedyś promowany, zupełnie nie wiem dlaczego.
Tak, myśmy chyba jakoś nie przetrwały tego serialu. On nam się zdecydowanie mniej podobał, bo mniej więcej w tym samym czasie wyszedł to inny serial, nie duński, tylko niemiecki, który wszyscy wtedy oglądaliśmy. Jak on się nazywał, Zuza?
Plemiona Europy? O tym serialu mówisz?
Nie, mówię o tym serialu, o chłopcu z żółtym płaszczykiem.
Dark.
No właśnie. I on miał być podobny do Darka, no ale nie za bardzo to chyba wyszło. I rzeczywiście The Rain też umarł jako serial, to znaczy został skasowany przez Netflixa. Plemiona Europy, o których powiedziałaś, również zostały skasowane tak po cichu przez Netflixa, bo się jakoś...
Nikt nie tęskni.
Ja tęsknię. Mi się ten serial podobał. Tak, jakoś tak lubiłam to taką postpunkową, trochę niemiecko-obciachową estetykę tego serialu. serialu. I wkręciłam się w to, co było w pierwszym sezonie. Niestety nigdy się nie dowiem, co twórcy przygotowali nam dalej. Ale może to i lepiej nawet, bo on się jakoś bardzo dobrze nie oglądał. No i jak już mówimy o takich pogrobowcach Netflixa, o takich rzeczach, które nie wyszły, a które były zdecydowanie post-apo albo zostały skasowane, a były post-apo, no to możemy powiedzieć o serialu Ku jezioru, którego już nie można obejrzeć na Netflixie, a którego kiedyś omawiałyśmy u nas w podcaście. I nie wiem dlaczego. Dlatego, że się skończyła umowa, czy może dlatego w takim geście sprzeciwu wobec rosyjskości tego serialu, bo to był rosyjski serial.
I on nie był jeszcze aż tak bardzo zły. Ja mam takie wspomnienie, że bywało gorzej. Nie żeby był dobry, ale nie był też najgorszy. No, omijamy Słonia w pokoju, czyli The Walking Dead, 11 sezonów od 2010 do 2022 roku, kręcony serial, czyli właściwie całą tą rewolucję serialową był kręcony. Wytrwali najwytrwalsi, mam wrażenie. Ja gdzieś koło drugiego sezonu odpadłam, a serial tworzył na początku Frank Darabont, czyli reżyser Skazanych na Shawshank czy Zielonej Mili.
Walking Dead kiedyś było dobrym serialem, naprawdę. I ja też bardzo go lubiłam. Natomiast ile można tych zombiaków? I myślę, że to jest moje podsumowanie tego, jaki ja mam stosunek do filmów i seriali o zombie. Po prostu no nie da się dużo tego obejrzeć, bo prędzej czy później seriale czy filmy wpadają w dokładnie podobne kolejne walki z zombiakami.
Wiesz, tak myślę, jeszcze jest ten serial Wychowany przez wilki, który był wyprodukowany przez Ridleya Scotta i to była taka opowieść o dwóch androidach te androidy wychowywały ludzkie dzieci i na jakiejś nowej planecie, jakby żeby sprawić, że ludzkość przetrwa. I tam jest taki, jeden z tych androidów jest matką, jest bardzo taką archetypiczną postacią matki. I miałam takie wspomnienie, że to jest całkiem niezły serial, ale później zdałam sobie sprawę, że ja właściwie go nie pamiętam, więc nie przeszedł testu. Czyli nie był na tyle dobrym serialem, żeby w ogóle zapamiętać coś więcej niż Ridley Scott i jakaś nowa planeta i dość pustynnie. Więc wydaje mi się, że to też jest za mało, żeby uznać w ten sposób, ale ja bym trochę naciągnęła tę konwencję i powiedziała, że może Westworld jest formą postapokaliptycznego serialu.
Tak, i to jest opowieść też o przetrwaniu. Myślę, że to jest najważniejsze w postapo, czyli odnalezienie się w nowej rzeczywistości i przetrwanie w niesprzyjających warunkach, i zdecydowanie Westworld to ma. Z takich rzeczy, które są postapo, a które mi się jeszcze w miarę podobały, to na pewno bardzo chciałabym zwrócić uwagę na Snowpiercera. To jest serial, który można obejrzeć na Netflixie, to był wcześniej film, więc opowieść o takim pędzącym przez całą zamarzniętą ziemię pociągu, który jednocześnie jest pewną alegorią klas społecznych, a może nawet nie alegorią, tylko po prostu to, w jaki sposób jest zbudowany i jak żyją tam ludzie, po prostu odzwierciedla klasy społeczne, czyli najbogatsi są w klasie pierwszej, niczego im nie brakuje, łącznie ze świeżymi warzywami, luksusowymi różnymi produktami, a gdzieś w tej klasie ostatniej, najbiedniejszej żyją uciskani ludzie, sprowadzeni tylko i wyłącznie do robienia jakiejś bardzo szkodliwej pracy na rzecz tego pociągu, którzy z jednej strony właśnie nie mają żadnych praw, a z drugiej dzięki nim w ogóle ten pociąg dalej jedzie. To są 3 sezony na Netflixie, nie, przepraszam, 4 już w tym momencie. Im dalej w las, tym gorzej, ale te pierwsze 2 są naprawdę niezłe.
To jest takie prawo prawie, że serialowe. Im dalej w las, tym gorzej. I to niestety bardzo często się powtarza. Wiesz, takim serialem, który pierwszy sezon obejrzałam nawet z pewną przyjemnością, to Pozostawieni. To jest ekranizacja powieści Toma Perotty, The Leftovers. I to jest trochę inna wersja takiego serialu postapokaliptycznego, bo to jest opowieść o tym, że pewnego dnia znika 2% ludzi na świecie. Po prostu nie wiadomo, co się stało. 2% ludzi przestaje istnieć. I cała akcja serialu dzieje się kilka lat po tym zjawisku i patrzy się, jakby obserwujemy, co się wydarzyło ze rodzinami, z pojedynczymi osobami, z całym społeczeństwem, właśnie po tym, jak nagle bez powodu zginęło 2% ludzi. Więc właściwie to z tych seriali, które teraz wymieniamy, to byłby ten, który nawet mogłabym chyba polecić.
Tak, myślę, że tak, Leftovers są bardzo fajnym serialem, ale uważam, że ich postapo jest trochę naciągane.
Ale no próbuję jak mogę, dlaczego bardzo się staram.
Ja ci zaproponuję film wprawdzie, ale też taki, który no myślę, że ci się podobał. Chodzi mi o serię Mad Max. To jest też zdecydowanie
postapo.
Ja oczywiście najbardziej lubię tego Mad Maxa starego, który jest bardzo retro i jest bardziej zabawny niż przerażający, bo taki chyba Mad Max miał być w swoim założeniu. Natomiast jest to taki cykl, który został odświeżony w nowym wydaniu. Może nie jest to kino najwyższych lotów, ale na pewno zapewniające dobrą rozrywkę.
Wiesz, te kino postapokaliptyczne, seriale postapo, one nie mają być wysokich lotów. To trochę nie o to w tym chodzi. Tylko pytanie, jak to jest zrobione, bo to jest sztuka, żeby zrobić dobrą produkcję, gdzie ta ucieczka, gdzie ta katastrofa będzie odwzorowana.
Tak, ja też będę czekała na kolejną część, która w tym roku będzie miała premierę, czyli Mad Max The Wasteland. No i zobaczymy, być może ten 2023 właśnie trochę będzie nam upływał pod znakiem post-apo, skoro się zaczął The Last of Us.
Wiesz co, to ja mam jedno polecenie. To jest serial, o którego nie omawiałyśmy. Stacja 11 na HBO. To jest serial o tym, jak duża część ludzkości zmarła na grypę i później ci, którzy zostali, próbują na nowo zbudować społeczeństwo. I to jest nawet niezłe.
A pamiętasz taki serial Black Summer, który omawiałyśmy? To było również z kategorii zombiaków.
Nie pamiętam. To już jest pewien dowód na to, jak wrył albo nie wrył mi się w pamięć.
Nie, wiesz, bo to jest właśnie te kolejne, o których mówiłam. Czyli mamy do czynienia z apokalipsą zombie, grupa ludzi, która się wcześniej nie znała, teraz próbuje połączyć siły, przetrwać i dostać się do bazy wojskowej, tak aby zostać uratowanym. No, opowiedziałam całą fabułę serialu, resztę można sobie swobodnie dopowiedzieć. Bardzo prosty sposób.
A może wy polecicie nam jakiś dobry serial postapokaliptyczny? Może coś powinnyśmy obejrzeć, aby trochę zmienić ocenę tego gatunku i nie uznawać, że The Last of Us jest jedynym serialem, który naprawdę warto z tego gatunku obejrzeć.
Tymczasem The Last of Us, co poniedziałek premiera kolejnego odcinka, odcinków będzie 9, więc do marca z The Last of Us będziemy pozostawać i polecamy odkrywanie kolejnych zadań, które będą stały przed Joelem i Ellie.
Zapraszamy na Szkoda Czasu na Złe Seriale na Facebooku i na Instagramie. Możecie też do nas pisać seriale@tok.fm.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Dobrego oglądania.
Szkoda Czasu na Złe Seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.